Dzień dobry, panie ministrze, dzień dobry państwu.
Dzień dobry, witam.
Panie ministrze, rząd przedłużył zamknięcie szkół do 24 maja. I stąd moje pytanie, do kiedy będzie nauka zdalna i czy w ogóle jest rozważany taki wariant, że uczniowie wrócą jeszcze w tym roku szkolnym do szkół?
Rozważamy kilka różnych wariantów. Ta decyzja o przedłużeniu zamknięcia szkół czy ograniczeniu ich funkcjonowania takiego tradycyjnego do 24 maja miała dać nieco dłuższą perspektywę, a decyzja o tym, czy powrócimy do stacjonarnej formy nauczania, podejmiemy w drugiej połowie maja. Wtedy będziemy mieli więcej informacji na temat tego, jak rozwija się epidemia. Będziemy opierali się nie tylko i wyłącznie na prognozach, ale już na rzeczywistych danych. I wtedy łatwiej będzie podjąć decyzję o tym, co robić dalej. Także ewentualność powrotu do szkoły, oczywiście funkcjonujemy, tego nie wykluczamy, a wręcz traktujemy jako jeden z ważnych i poważnych rozwiązań. Podobnie zresztą zrobiło już kilka państw europejskich, które podjęły decyzję o jakiejś formie powrotu do szkoły. I skoro tam to było możliwe, to być może u nas także będzie to możliwe.
Ja mam taką nadzieję, bo przecież nie wszyscy uczniowie mają równe szanse w tej nauce zdalnej i to nawet ze względu na ich możliwości uczenia się, czy też brak możliwości uczenia się w domu zdalnie. To nawet ze względu na tych uczniów chyba fajnie by było, dobrze by było, gdyby uczniowie mogli powrócić do szkół.
Nie tylko ze względu na tych uczniów, którzy mają choćby problemy techniczne ze skorzystaniem z nauczania na odległość, ale myślę, że z korzyścią dla wszystkich uczniów by było, gdyby była możliwość powrotu do tego standardowego, tradycyjnego nauczania. Uczniowie potrzebują także kontaktów rówieśniczych, ale i także bezpośredniego kontaktu z nauczycielem. I z tych powodów warto wrócić do tej tradycyjnej formy nauczania. Mamy nadzieję, że będzie to możliwe i nawet gdyby to miało być zaledwie kilka tygodni, to moim zdaniem warto to zrobić.
Ja też tak uważam. A czy Ministerstwo Edukacji Narodowej rozważa też taki wariant, że rok szkolny się wydłuży, że wakacje zostaną przesunięte, że termin wakacji zostanie przesunięty? Czy taki wariant jest również rozważany przez MEN?
Na razie nie rozważamy takiego wariantu. Obowiązuje termin zakończenia zajęć dydaktycznych 26 czerwca, ale nie wiemy, co się wydarzy. No, przecież epidemia zaskoczyła nas w pewnym momencie. Nikt tego nie brał pod uwagę. Musieliśmy do tego szybko się dostosować, znaleźć sposób na kontynuację nauki. I tu jeszcze raz, po raz kolejny podziękuję nauczycielom, którzy mocno się w to zaangażowali. Natomiast nie wiemy, co wydarzy się za miesiąc czy dwa. Życie, zwłaszcza w ostatnim czasie, nas nauczyło, że potrafi spłatać niespodzianki. Dziś wydaje się, że nie ma zagrożenia dla zakończenia zajęć dydaktycznych w końcu czerwca.
Egzaminy maturalne i ósmoklasistów. Znamy terminy, ale tylko te pierwsze, prawda? Całego harmonogramu nie znamy. Kiedy będzie możliwe, żeby poznać szczegółowy harmonogram egzaminów?
W ciągu najbliższych kilkunastu dni dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej poda szczegółowy harmonogram. Ten terminarz wstępny już jest znany. Z tego co pamiętam, egzamin dodatkowy ósmoklasisty jest na początku lipca. Trochę później chyba jest egzamin maturalny dodatkowy, a w sierpniu...
Wyniki. Znaczy,
tak, tak. W końcu sierpnia wyniki maturzysty, w końcu lipca wyniki ósmoklasisty. To będzie oczywiście oznaczało, że rekrutacja do szkół średnich oraz być może na uczelnie wyższe będzie przesunięta. Te terminy dodatkowe pojawią się wkrótce. Będziemy informowali o tym, do kiedy będzie można składać wnioski do szkół. Będziemy chcieli, aby ta rekrutacja odbywała się przede wszystkim w sposób elektroniczny, aby nie zmuszać uczniów czy rodziców do tego, aby swoje dokumenty musieli za każdym razem przywozić fizycznie. Tylko już na ostatecznym etapie, kiedy będą znane wyniki rekrutacji, tam gdzie będzie trzeba potwierdzić tak, aby uczeń mógł zawieść świadectwo. I podobnie będziemy chcieli to w porozumieniu z ministrem nauki i z uczelniami, które mają przecież dosyć dużą swobodę i autonomię, doprowadzić do tego, aby podobnie system rekrutacji wyglądał na uczelnie.
Odpowiedział pan już na moje kolejne pytanie, którego nie zdążyłam zadać, panie ministrze, ale porozmawiajmy jeszcze o egzaminie ósmoklasistów, bo ZNP wyszło z taką propozycją, żeby w tym roku odwołać egzamin ósmoklasisty, a żeby nabór do szkół ponadpodstawowych odbywał się na podstawie konkursu świadectw. Czy takie rozwiązanie nie byłoby, nie wiem, bezpieczniejsze, może nawet bardziej sprawiedliwe dla uczniów?
Co do sprawiedliwego, moim zdaniem na pewno nie. Przypomnę, że przy rekrutacji absolwentów szkół podstawowych do szkół średnich i tak bierze się pod uwagę oceny ze świadectwa. I oprócz tego druga część punktów to są punkty z egzaminu. Rektorzy uczelni wyższych w Polsce kilkakrotnie zwracali się do ministerstwa z prośbą o to, aby pozostawić egzamin maturalny, ponieważ twierdzi wyraźnie, że jest to najbardziej sprawiedliwy, obiektywny sposób na porównanie przynajmniej części wiedzy i umiejętności. I ta sama zasada dotyczy także egzaminu ósmoklasisty. Nie mamy bardziej obiektywnego sposobu na sprawdzenie wiedzy, bo jednak oceny wystawiane na świadectwach zależą jednak od charakteru nauczyciela, od typu szkoły i nie zawsze ta sama piątka w różnych szkołach będzie oznaczała rzeczywiście taką samą ocenę, w taki sam sposób oceniającą wiedzę i umiejętności uczniów. Stąd wydaje nam się, że pozostawienie egzaminu także ósmoklasisty będzie dobrym rozwiązaniem, no bo skoro maturzyści mogą przystąpić do egzaminu, no to równie dobrze ósmoklasiści. Oczywiście zostawiając te najważniejsze zasady bezpieczeństwa sanitarnego, odległości, maseczki prawdopodobnie przy drodze do szkoły, przy drodze na salę egzaminacyjną, bo tam może być ewentualnie możliwość kontaktu z większą grupą osób. Natomiast już na sali egzaminacyjnej uczniowie przecież siedzą w pewnej odległości od siebie, nie rozmawiają ze sobą. Uczeń widzi swego poprzednika, widzi jego plecy, nie ma więc takiego bezpośredniego spotkania twarzą w twarz na sali egzaminacyjnej. I tam uważam, że spokojnie już można zdjąć maseczki, jeżeli to komuś przeszkadza, i pisać ten egzamin już dosyć swobodnie. Szkoły są przecież od kilku tygodni puste, nie ma tam praktycznie ludzi, więc same mury szkoły nie są w jakiś sposób groźne dla człowieka, nie zarażają. A jak rozumiem, dyrektorzy szkół i tak przygotują się dodatkowo na egzamin, polecą obsłudze dodatkową dezynfekcję, przetarcie, przemycie stolików, krzeseł, poręczy, klamek u drzwi itd., itd., tak aby szkoła była jeszcze bezpieczniejsza, nie stworzyła jakiegoś zagrożenia. Skoro możemy chodzić do sklepów, do galerii, no to nie widzę powodu, aby nie można było także przyjść na egzamin.
Panie ministrze, uprzedza pan moje pytania, bo właśnie chciałam się zapytać, w jaki sposób będą przebiegały.
Nie umawialiśmy się na to.
nie umawialiśmy się egzaminy. Ale jeszcze jedno pytanie techniczne, bo w związku z tym, że w klasach będzie mniejsza liczba uczniów, trzeba będzie ich rozlokować w różnych klasach, a więc w związku z tym będzie potrzebna na pewno większa liczba zespołów nadzorujących. Czy nie będzie z tym problemu?
Ja nie wiem, czy będzie potrzeba aż tak dużo zespołu, bo nie wiem, czy będziemy musieli zachować aż 2 metry odległości między poszczególnymi ławkami, być może 1,5 metra wystarczy. I wtedy rzeczywiście być może kilka dodatkowych zespołów egzaminacyjnych może być koniecznych w danej szkole. Jesteśmy w trakcie przygotowywania rozporządzeń dotyczących przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty i tam te kwestie rozwiążemy. Być może właśnie pójdziemy w tę stronę, o której mówi pani, że dopuścimy możliwość mniejszej liczby osób w zespole nadzorującym. Bo też no, bierzemy to pod uwagę, że jeżeli tych zespołów będzie musiało być więcej, no to może nie wystarczyć kadry nauczycielskiej. Ten element także w jakiś sposób uwzględnimy w przepisach.
Panie ministrze, przedszkola i żłobki. Niektóre będą otwarte, niektóre nie. Kilka dni temu napisał pan na Twitterze: prezydenci dużych miast związani z Platformą Obywatelską bez konsultacji z rodzicami mówią, że się nie da. A my jesteśmy gotowi pomóc samorządom w otwieraniu przedszkoli. W jaki sposób MEN może, zamierza pomóc samorządom?
Po pierwsze, taka decyzja wychodziła naprzeciw oczekiwaniom bardzo wielu rodziców, którzy zgłaszali do nas chęć powrotu do pracy i mówili, że nie mają opieki nad tymi najmłodszymi dziećmi i oczekiwali ze strony rządu decyzji, która im to umożliwi. I my taką decyzję podjęliśmy. O tym powiedział już w środę pan premier, mówiąc o tym, że otwieramy przedszkola i rzeczywiście od 6 maja przedszkola oraz żłobki zostały otwarte. To znaczy jest możliwość powrotu do tradycyjnej opieki nad dziećmi, głównie opieki, ale także oczywiście, gdy już dzieci przyjdą, to także jakichś form dydaktycznych zabaw, które pozwolą rozwijać te dzieci. Ale to zależy w tej chwili od samorządów, ponieważ tak jak one przeprowadzają rekrutację do przedszkoli w tradycyjnych terminach, teraz także powinny zaoferować rodzicom możliwość skorzystania z tej opieki. I ku mojemu zdziwieniu, godzina chyba, czy 2 godziny po konferencji pana premiera, zanim prezydenci na przykład Warszawy czy Białegostoku skontaktowali się z rodzicami, to już orzekli, że na pewno tych przedszkoli nie otworzą, bo nie wiedzą jak, bo będzie to niebezpieczne. My wydaliśmy przecież tego samego dnia w takie wytyczne, w których ogólnie mówiliśmy, na jakich zasadach to przedszkole powinno być otwarte. Mówiliśmy o tym, że grupa powinna być mniejsza niż ta, która jest dopuszczalna przez standardowe przepisy. Przypomnę, że to jest około 25 dzieci. Potem doprecyzowaliśmy, że taka grupa nie powinna liczyć więcej niż 12 dzieci. W szczególnych sytuacjach, gdy przedszkole nie mieści wszystkich chętnych, to na przykład do 14. No, główny inspektor sanitarny określił także mniej więcej liczbę metrów kwadratowych, które powinny przypadać na jedno dziecko. My w tych wytycznych również wskazaliśmy, jak można ten nabór zorganizować. Więc jeżeli w jakiejś większej liczby szczegółów potrzebują prezydenci miast, my chętnie przedstawimy, nie koniecznie w formie obowiązujących przepisów, no bo rozumiemy, że każdy samorząd jest troszeczkę inny, ma przecież swoją autonomię, sam się rządzi, sam podejmuje decyzje. Przecież dotąd ani prezydent Warszawy czy innego dużego miasta nie zwracał się do ministerstwa z prośbą o to, aby za rączkę niejako przeprowadzić przez rekrutację do przedszkoli. Skoro dotąd można to było zrobić i samorządy bez problemu sobie z tym rodziły, to nie rozumiem, dlaczego teraz nagle pojawiają się problemy. No, pojawia się w zasadzie chyba tylko jedno wytłumaczenie, że decyzję o otwarciu przedszkoli podjął rząd politycznie związany z Prawem i Sprawiedliwością, a prezydenci dużych miast, w większości wypadków związani z Platformą Obywatelską, negują każde działanie tego rządu. No, dzieje się to niestety ze szkodą dla rodziców i dzieci, bo w tych miastach, w których nie zostanie otwarte żadne przedszkole, żaden żłobek, to nawet ci rodzice, którzy chcą, a nawet muszą już niejako wracać do pracy, będą mieli powrót utrudniony do tych tradycyjnych zajęć. Może to w niektórych wypadkach na przykład oznaczać utratę pracy.
Jeszcze ostatnie pytanie, panie ministrze. Egzaminy zawodowe, przedmiotów zawodowych, w jaki sposób one będą organizowane? Mówię tutaj o rygorze sanitarnym na przykład.
Tak, tak. No je zostawiamy w tym samym terminie, który był początkowo przewidywany, czyli chyba do 22 czerwca i przez kolejne kilkanaście dni. Tam, gdzie jest nagromadzenie uczniów, w jednym momencie będą podobne zasady jak na egzaminie ósmoklasisty oraz egzaminie maturalnym. Natomiast potem część praktyczna odbywa się już w znacznie mniejszych grupach. A tam, gdzie będzie to konieczne, no to przecież można sobie wyobrazić, że uczeń rozwiązując jakiś problem techniczny, naprawiając coś, remontując, wymieniając jakąś część samochodu na egzaminie, będzie mógł to zrobić chociażby w maseczce, tak aby nie zagrażać egzaminatorom. Chyba, że będą zachowane większe odległości, no to wtedy także i bez maseczki będzie mógł spokojnie ten egzamin odbyć. Przypomnę, że jest to ten typ egzaminu, o którym najmniej się mówi, ale który jest bardzo skomplikowany, bo on poza tą częścią teoretyczną ma też tę ważną i skomplikowaną część praktyczną, która musi być dostosowana do poszczególnych zawodów.
Dziękuję serdecznie za rozmowę. Liczymy, że będzie pan jeszcze niejednokrotnie gościem Radia Gdańsk. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich mieszkańców Gdańska i Pomorza.
Dziękujemy za te pozdrowienia. Do usłyszenia.